święto żydowskie. Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazywana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. Jakoś tak przez cały czas naszych rekolekcji liturgia słowa obraca się ciągle wokół tematu uzdrowienia. I dzisiaj również widzimy Pana Jezusa, który dokonuje cudu uzdrowienia. Bardzo ciekawego cudu, bo w miejscu, gdzie te uzdrowienia się zdarzały w miarę regularnie, w miarę systematycznie. Sadzawka Betesda to było miejsce cudownych uzdrowień. Stąd właśnie ogromna ilość tych chorych, którzy tam koczowali, kiedy od czasu do czasu, jak wierzono, anioł poruszał wodę. Kiedy następowało poruszenie wody, pierwsza osoba, która do tej wody dochodziła, doznawała uzdrowienia. No i mamy tego człowieka, który czeka tam już 38 lat. Przecież to było prawie całe jego życie. Biorąc pod uwagę, że ludzie wtedy żyli niewiele dłużej. Praktycznie biorąc całe świadome, dorosłe życie, on przekoczował w tym jednym miejscu niedaleko sadzawki. I myślę, że nie bardzo już nawet wierzył, że może doznać uzdrowienia. Myślę, że już się dawno przyzwyczaił do tego stanu pomiędzy chorobą a zdrowiem. To znaczy choroba była dotykalna, namacalna, bo nie mógł chodzić, nie mógł się ruszyć, a jednocześnie gdzieś tam o wyciągnięcie ręki. Bardzo często widział, że jest cud normalnego życia, cud zdrowia. I po wielu próbach, po wielu być może rozczarowaniach, po wielu takich momentach, kiedy już wydawało się, że prawie i znowu nie, myślę, że on już dawno stracił nadzieję. I może by dawno stamtąd nawet poszedł, tylko nie miał jak i nie miał dokąd. Całe jego życie to było te pół metra albo metr kwadratowy przestrzeni, na której koczował. Nie był w stanie dojść do zdrowia. I nie był w stanie odejść z miejsca swojej choroby. Tak takie zawieszenie. To jest jeden moment, który myślę, że wielu z nas może być bliski. Kiedy przyzwyczajamy się do czegoś, co nam się nie podoba, do czegoś, co niekoniecznie jest naszym pragnieniem i uwaga, co niekoniecznie musi być planem Pana Boga. Czy planem Boga względem tego człowieka była choroba? Jestem zdecydowanie przekonany, że nie. Skąd to moje przekonanie? Z tych późniejszych słów Pana Jezusa już po uzdrowieniu. Uważaj, nie grzesz więcej, żeby ci się nie stało coś gorszego. Ta choroba nie była planem Pana Boga. Ta choroba w wypadku tego człowieka najprawdopodobniej była konsekwencją jakiegoś grzechu. I jeżeli sięgniemy głębiej, to ostatecznie każda choroba jest konsekwencją grzechu, tego pierwszego, grzechu pierworodnego. Bo w planie Boga na początku, kiedy stworzył człowieka, przecież chorób nie było. Bóg tak świata nie zaplanował. Dopiero kiedy pojawił się grzech, pojawiły się też choroby i pojawiła się śmierć. To nie Bóg jest autorem zła. Z rąk Boga żadne zło nie jest w stanie wyjść. On nie potrafi zrobić zła. I myślę, że warto, żebyśmy sobie w tym momencie, zanim wrócimy do tego biedaka z nad Sadzawki, żebyśmy sobie w tym momencie powiedzieli bardzo mocno jedną rzecz. My często potrafimy różne trudności, różne choroby, różne cierpienia Panu Bogu przypisywać. My często potrafimy Pana Boga wręcz oskarżać. Dlaczego Bóg mi to robi? Dlaczego Bóg mi to daje? I może to być ogromnie niesprawiedliwe. Powiem więcej. Może być bliskie jakiegoś bluźnierstwa. Bo jeszcze raz mówię. Bóg nie jest autorem zła. Zło, choroby, śmierć to jest konsekwencja grzechu. Tego pierwszego i wszystkich następnych. To nie musi być tak, że ktoś jest chory dlatego, że zgrzeszył. Nie. Popatrzmy, chorujemy wskutek zepsucia środowiska, wskutek zniszczenia środowiska, ale to jest też czyjś tam grzech. Często nasz wspólny, zbiorowy. To nie jest takie proste przełożenie. Zgrzeszyłeś, jesteś chory. Ktoś zgrzeszył, ty jesteś chory. Ty zgrzeszyłeś, kto inny jest chory. Tak też może być. To jest jedna rzecz bardzo ważna. Nie oskarżajmy Boga o zło. Bo to jest czasami taki wręcz demoniczny obraz Pana Boga. Że my Panu Bogu jesteśmy w stanie przypisywać cechy demoniczne, kiedy Go oskarżamy właśnie o to, że On nam zsyła zło. On tego nie robi. To jest jedna rzecz. Druga, którą warto zobaczyć. Często mówimy, że trzeba przyjąć krzyż. I może się zdarzyć, że choroba, że coś trudnego będzie doświadczeniem krzyża. Ale tak nie jest z założenia, tak nie jest z definicji. Choroba jest złem. Cierpienie jest złem. A zło jest bez sensu. Zło nie ma sensu. Zło nie ma usprawiedliwienia. Zła nie da się w tym świecie usprawiedliwić. Krzyż jest rzeczywistością zbawczą. Krzyż jest rzeczywistością, która wyciąga nas ze zła, z potępienia, ze śmierci wiecznej. Krzyż jest rzeczywistością, która wyprowadza nas ku życiu, ku Bogu. I uwaga, krzyż Pana Jezusa był obarczony niewyobrażalnym cierpieniem. To cierpienie fizyczne było pierwsze ogromne, ale ono było jeszcze niczym w porównaniu z cierpieniem duszy. Stąd to wołanie Pana Jezusa na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił. To było nieskończenie trudniejsze, to było nieskończenie gorsze, aniżeli ból fizyczny. Ale samo zło, samo w sobie usprawiedliwić się nie da. I możemy sobie postawić taką tezę, możemy zobaczyć taką rzecz. Cierpienie? Nie. I możemy jasno Panu Bogu mówić: nie przyjmuję tego cierpienia, które nie jest od Ciebie. Krzyż? Tak. Pod warunkiem, że to, co się dzieje, nawet jeżeli jest trudne, przybliża mnie do Pana Boga. Trudne rzeczy się zdarzają. Bolesne rzeczy się zdarzają. Pan Bóg potrafi te trudne rzeczy wykorzystać tak, żeby nas przyciągnąć do siebie. I pod tym względem zdarza się, myślę bardzo często, że Bóg dopuszcza jakąś chorobę, jakieś cierpienie, jakiś ból, jakiś trud. Bóg dopuszcza to, ale nie daje. Ale nie stawiajmy znaku równości między każdym cierpieniem a krzyżem. Krzyż jest rzeczywistością zbawczą. O tyle coś trudnego, bolesnego może mieć wartość, o ile mnie prowadzi do Pana Boga. O ile sprawia, że staję się lepszym człowiekiem. O ile sprawia, że moja wiara się pogłębia. Pamiętam takie osobiste doświadczenie, bardzo trudne, a jednocześnie z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że bardzo piękne. Wiele, wiele lat temu uległem wypadkowi. Spadłem z rusztowania, połamałem obydwie ręce w nadgarstkach. Bardzo, w tym momencie to opatrznościowe było, dlatego że to był jedyny wolny kawałek chodnika, na który spadłem. Obok były jakieś tam taczki, wiadra, kastra. Bardzo łatwo mogłem się zabić. Stało się, jak się stało. W każdym razie, pamiętam ten moment, kiedy mi te ręce nastawiano. To były wieloodłamowe złamanie. Na szczęście nie była potrzebna operacja. Natomiast moment, kiedy lekarz jeden gdzieś tam naciągał tę rękę, a drugi próbował te połamane kawałki kości w jednym, potem w drugim nadgarstku poukładać, ból, który wtedy mi towarzyszył, był taki, którego nigdy wcześniej, nigdy później już nie doznałem, przynajmniej dotychczas. Ale pamiętam, że było to dla mnie osobiście, nie wiem, jak kto inny by to przeżywał, ale dla mnie osobiście to był moment zobaczenia, przeżycia tego, co przeżywał Pan Jezus, kiedy Go przybijano do krzyża. I to było moje osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Nie chcę powiedzieć, że autorem tego cierpienia był Bóg, bo myślę, że tak nie było. Ale był to moment, który pozwolił mi na bliższe doświadczenie tego, czego w jakimś przynajmniej małym wymiarze doświadczył Pan Jezus. I w takim znaczeniu cierpienie może stać się krzyżem, rzeczywistością zbawczą. Ale nie każde cierpienie będzie krzyżem. Żebyśmy tutaj znaku równości nie stawiali. Dlaczego? Bo bardzo często może być tak, że my przyjmując w ten sposób cierpienie, którego Bóg nie chce, będziemy z Nim chodzić. A Bóg chce nas od tego uwolnić. I mamy prawo, i mamy nawet obowiązek wołać: nie chcę tego, Panie Jezu, co nie jest od Ciebie. Nie chcę tego, na co Ty się nie zgadzasz. Nie przyjmuję tego, czego Ty na mnie nie dopuściłeś. A jeżeli już dopuściłeś, to spraw, żeby to, co się stało, to, co się dzieje, żeby doprowadziło mnie albo kogoś bliżej Ciebie. Żebyśmy nie marnowali tego, co się dzieje. I wracam do tego człowieka nad brzegiem sadzawki owczej. Prawie całe życie Stan już praktycznie biorąc bez nadziei. Ja już chyba tam na zawsze zostanę. I nagle słyszy pytanie, które wydaje się być pytaniem absurdalnym. Ale ono po takim czasie było istotne. Czy chcesz wyzdrowieć? Pan Jezus nie pomylił się. No czego ten człowiek mógł tam chcieć? Czego każdy z tych ludzi koczujących nad tą sadzawką mógł chcieć? Przecież oni w jednym celu tam byli. A Pan Jezus stawia pytanie pozornie bezsensowne. Chcesz wyzdrowieć? To pytanie miało sens. Bo to pytanie miało tego człowieka wydobyć z tego stanu beznadziei, z tego stanu apatii, z tego stanu niewiary. Tyle lat się już męczę, przecież i tak się już nic nie stanie. Ja już dawno w to nie wierzę. Dzisiaj Pan Jezus staje wobec nas. Wielu z nas boryka się z różnymi chorobami. Czy chcesz wyzdrowieć? Jest bardzo ważne. I drugi motyw, który jest tutaj bardzo ważny, to o czym już mówiłem, że ta choroba była konsekwencją jakiegoś grzechu. Jeżeli chce wyzdrowieć, musi być jasna deklaracja, że ja wyrzekam się wszelkiego grzechu, wszelkiego zła. Nie chcę, żeby moje życie w jakikolwiek sposób było przyczyną zła. Dlatego chcę zdecydowanie całym moim życiem być przy Panu Bogu. I w takiej postawie ja mogę spokojnie wtedy też oczekiwać, że Pan Jezus da mi także przez sakrament chorych to, co dla mnie w tym momencie jest najlepsze, co jest najlepsze dla mojego zdrowia. Dla zdrowia mojego ciała, dla zdrowia mojej duszy i dla zdrowia mojego ducha. Sakrament chorych jest sakramentem uzdrowienia. Bóg zawsze daje uzdrowienie w tym sakramencie. Zawsze. Chociaż czasami w różny sposób. Chociaż czasami na różnym poziomie. Czym innym będzie uzdrowienie takie bardzo dogłębne człowieka, objawiające się takim głębokim pokojem, głębokim zjednoczeniem z Panem Bogiem? A czym innym będzie uleczenie objawów choroby? Zdarza się i jedno, i drugie. Na pewno zawsze Pan Jezus przychodzi z uzdrowieniem naszego wnętrza. Zdarza się, myślę, że wcale nie tak rzadko, że przychodzi także z uleczeniem ciała. Ważne, żebyśmy go potrafili przyjąć. Bo jeżeli będzie w nas taka postawa bez nadziei i tak się nic nie zdarzy, już tyle razy mówiłem Panu Bogu i nic, no to wtedy Pan Bóg też nie będzie się przebijał przez moją niewiarę. Ja z wiarą przyjmuję to, czego Ty, Panie Boże, dla mnie teraz chcesz. Przyjmuję to, co dla mnie w tym momencie jest, będzie dobre. Dla kogo jest sakrament chorych? Sama nazwa mówi. Dla chorych. Tu nie chodzi o to, że kogoś zabolała głowa i leci po sakrament, ale kiedy masz konkretną chorobę, czujesz się chory, to jest sakrament dla ciebie. Święty Jakub pisze w ten sposób. Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary, znowu wracamy do tego, modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, Pan go podźwignie, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Choruje ktoś wśród was? Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego mówi tutaj o poważnej chorobie. Oczywiście możemy definiować, co jest poważną chorobą. Na pewno nie przypadkowy ból głowy, na pewno nie chwilowy ból gardła. Ale jednocześnie powiedzmy sobie też uczciwie, to nie jest sakrament umierających. Ja się bardzo często z tym spotykam. Farożu, ja jeszcze nie umieram. Jak będziesz umierać, to będzie za późno. Wtedy będzie Ci potrzebny wiatyk, czyli komunia święta na ostatnią drogę. sakrament chorych jest sakramentem uzdrowienia. I z taką wiarą, z taką postawą chcemy go przyjmować. Kto czuje się chory, kto czuje się osłabiony przez wiek, dlatego jest ten sakrament. Kiedy będziemy go przyjmować, liturgia sakramentu składa się z modlitwy nad chorymi, którą za chwilę podejmiemy. Następnie dziękujemy Panu Bogu za to, że przychodzi do nas, także poprzez znak pobłogosławionego przez biskupa oleju, poprzez ten znak przychodzi do nas z darem uzdrowienia i uwielbiamy Boga, który ten dar uzdrowienia nam daje. I następnie następuje indywidualne namaszczenie olejem chorych. Wygląda ono w ten sposób, że kapłan namaszcza głowę, czoło chorego, wypowiadając pierwszą część formuły sakramentu, przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego, odpowiadamy amen, czyli potwierdzamy, że ja się włączam w tę modlitwę, że ja ją przyjmuję, że ona jest dla mnie. I potem wyciągamy ręce, dłonie. I kapłan namaszcza dłonie, dopowiadając drugą część formuły sakramentalnej. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. I po raz drugi mówimy amen. Tak wygląda sama liturgia tego sakramentu. I za chwilę, kiedy go będziemy przyjmować, zrobimy to podchodząc po kolei, podchodząc procesyjnie, nie tak jak do Komunii Świętej. Normalnie tylko tutaj po bokach, po jednym rzędzie i dwa rzędy po środku, po kolei, żeby też to w miarę sprawnie mogło przebiec. Więc powstańmy, kochani, i módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za tych, którzy są chorzy, prosząc o to, żeby dar uzdrowienia stał się udziałem każdego z tych, którzy w tej chwili tego potrzebują. Prosimy Cię, Panie, abyś naszych chorych braci, nasze chore siostry nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, abyś ich wyzwolił od wszelkiego zła. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, abyś wszystkim chorym tutaj obecnym ulżył w cierpieniach. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, abyś wspomagał wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, abyś nasze chore siostry, abyś naszych chorych braci zachował od grzechu i pokus. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, abyś teraz dał życie i zdrowie tym wszystkim, nad którymi teraz w Twoje imię wyciągamy ręce. Ciebie prosimy. I następuje modlitwa dziękczynna nad olejem. Będziemy powtarzać, błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże Ojcze Wszechmogący. Za to, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże Synu Jednorodzony za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże Duchu Święty Pocieszycielu. Za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Boże, niech Twoje dzieci, które z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Możemy teraz podejść do świętego znaku namaszczenia. Nie róbmy tego wszyscy naraz, żeby nie robić niepotrzebnego tłoku. Może od pierwszych ławek, tak jak mówiłem, dwa rzędy tutaj z przodu i po jednym rzędzie po